Wieczorne spotkania, przełomowe wydarzenia, ciekawe miejsca, ważne inicjatywy, znani i mniej znani bohaterowie. Wieczorne spotkania w poszukiwaniu tożsamości naszych małych ojczyzn.
W wieczornych spotkaniach witam Państwa Michał Słobodzian. Dziś opowiemy Państwu o niezwykle ciekawych i ambitnych projektach realizowanych przez Unisławskie Towarzystwo Historyczne. To grupa miłośników historii, która ma na swoim koncie kilka filmów dokumentalnych. Niektóre projekty odbiły się szerokim echem nie tylko w naszym regionie. Twórcą towarzystwa jest Sebastian Bartkowski, nauczyciel historii, który już na początku swojej drogi w roli nauczyciela postanowił robić coś więcej. Wszystko zaczęło się 14 lat temu.
To było takie, że tak powiem, wczesne lata mojej kariery edukacyjnej i tak to się stało, że w tym czasie wchodziły dopiero rozmaite projekty takie NGO-sów i to był taki moment, gdzie no, wpisaliśmy się jako w taki program Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży Równać Szanse. No jak gdyby to nam otworzyło oczy na zupełnie inną działalność i zupełnie inne aspekty tej działalności poza taką klasyczną szkolną.
Kiedy pan trafił do szkoły, to od razu była taka myśl, nie no coś muszę robić, bo inaczej umrę z nudów?
No trochę tak było, że rzeczywiście, że no, takie nauczanie w wersji tylko takiej klasycznej, no już wtedy dawało taki przyczynek do tego, że to może być po pewnym czasie nudne, w tym sensie takim, że no, powtarzalność pewna by się tam jawiła, więc spróbowałem nauczania metodą projektu. Nie tylko nauczania, ale w ogóle działalności młodzieży poza takim działaniem nurtu takiego, bym powiedział, oficjalnego. No nie jestem sam, ale mamy i historyków, ale też ludzi różnych zawodów, no i właśnie młodzież, która działa wspólnie ze mną.
Od początku było wiadomo, że to będą filmy, że taki język mówienia o historii?
Nie, to były rozmaite działania. Film to jest tak naprawdę, to są nasze ostatnie lata działalności. Przedtem był i fotokomiks historyczny, i reprinty rozmaitych kronik miejscowych, które tutaj się zachowały, i zeszyty historyczne, w którym pisali właśnie i historycy, i księża, i ta młodzież, która badała pewne sprawy, a było ich mnóstwo i rozmaitych, ciekawych. Fotokomiks to była taka forma połączenia fotografii normalnej z komiksem, a jednocześnie przemycenie tym samym różnych wątków historycznych z historii regionalnej, z historii mojej ojczyzny. I tutaj pokazaliśmy niezwykle ciekawą historię właściciela cukrowni w Unisławiu, doktora Hejnacza.
No właśnie udało wam się nawet dotrzeć do potomków.
Tak, bo pani doktor Elizabeth Richter w Stanach Zjednoczonych pracująca na uniwersytecie, wykładająca język niemiecki, właśnie nam dosyłała rozmaite materiały, których mało kto w Unisławiu w ogóle wiedział. Historia polegała na tym, że znajomi mieszkający w Unisławiu tej rodziny, jak gdyby no, mieli jeszcze kontakty, rodzina Hejnaczów przyjeżdżała jeszcze, dopóki żyli jego synowie, do Unisławia i utrzymała tu kontakty z różnymi ludźmi, którzy byli z tą cukrownią jako powiązani. No i tym sposobem udało się trafić. No, są historie jeszcze bardzo ciekawe. Sprawa księdza Pawła Czapleskiego, który był tutaj wikariuszem w Unisławiu w okresie zaborów. Wtedy wikariusze byli dosyć biednymi ludźmi, no, tylko na sumpcie proboszczów. A to był człowiek tak zapalony do historii i do zbierania tzw. pomeraników, czyli źródeł pomorskich. I będąc wikariuszem w Unisławiu, był wtedy na takiej kwerendzie w Austrii, w Wiedniu. I w takich przytułkach, że tak powiem, musiał się jakoś zagospodarować, ponieważ nie miał pieniędzy na hotele. I tym samym trafił w jednej z jadłodalni na Adolfa Hitlera, wówczas kloszarda, który też szukał jakiegoś rozwiązania w życiu, próbował tam się dostać na studia. No i tym samym, jak gdyby siedząc koło siebie, nawiązali kontakt. I chyba, dobrze pamiętam, 3 miesiące razem jadali. No i to zaowocowało tym, że kiedy w 1933 Hitler został kanclerzem Rzeszy, to ksiądz Paweł Czapleski wysłał mu taką notę gratulacyjną. I proszę sobie wyobrazić, że kiedy w czasie akcji Inteligencja, no jak wiecie, Niemcy próbowali wymordować klasę przywódczą inteligencję w tym księży, to ten ksiądz wspomniany trafił do obozu koncentracyjnego. I właśnie wtedy, no, będąc na skraju już wyczerpania, powołał się na tą znajomość z Hitlerem i ten porządek niemiecki, to trzeba to tak powiedzieć wprost, no, pozwolił uratować życie, ponieważ sprawdzono w kancelarii, że rzeczywiście taka nota gratulacyjna była i Hitler uwolnił księdza Czapleskiego, byłego wikariusza Stanisławia z obozu, czego on się wtedy przez całe życie no, troszeczkę jednak wstydził.
Wypominano mu później, tak? Chociaż to są tak skrajne sytuacje, że chyba trudno ocenić.
No właśnie mi się wydaje, że to nie jest czas na oceny, bo każdy indywidualnie nie wiadomo, jakby się zachował i to są takie, no dzisiaj jest łatwo oferować pewne wyroki, no każdy w obliczu śmierci nie wiadomo, jakby się zachował. No, natomiast on sam do końca pokazał wielką klasę, był znakomitym historykiem, znawcą źródeł pomocoznawczych. No jego śmierć by nic nie wniosła w tym sensie, że no, był jeden z wielu, którzy oddali życie.
Wy szukacie takie tematy czasami także kontrowersyjne.
No tak, ale to wynika nie tak, że szukamy tylko takich, tylko no takie się po prostu nawijają z wielu różnych ciekawych tematów. No to może nie jest kontrowersja, to po prostu życie pisze takie scenariusze i no i trzeba pokazywać prawdę.
Wykonujecie mrówczą pracę, jest dokumentowanie takiego tematu, no to nie jest tydzień, dwa, tydzień.
No oczywiście i na przykład tak dla, no, a propos tego tematu, film Makabryczna noc, gdzie przesiedliśmy naprawdę mnóstwo źródeł i polskich, i niemieckich, no zajął nam rok. To jest ogromna, tak jak pan powiedział, mrówcza praca, no wymagająca wielu poświęceń, powiem szczerze.
Gdzie szukacie materiału?
No przede wszystkim archiwalia różnych instytucji, Instytutu Pamięci Narodowej głównie ostatnio, ale też i archiwum państwowe, no wszędzie tam, gdzie te wiadomości są, czy te źródła są dostępne.
A to jest tak, że młodzi ludzie też szukają, czy raczej to już po stronie dorosłych?
Taką kwerendą archiwalną zajmują się oczywiście historycy. No to jest właśnie taka bardzo wielka wartość tych ludzi, którzy ze mną pracują, że wszyscy, co robimy i wszyscy ci, którzy to robią, robią to jak gdyby społecznie i po godzinach. Tak? I to jest wielka wartość. No, z młodzieżą oczywiście pracujemy też w szkole, jeżeli się da, ale też i po szkole, więc no chwała im za to.
Z czasem pojawił się film, jak wiem, to trochę takie spełnienie pana marzeń.
Tak, i wszystko się zaczęło tutaj od takiej nawiązania współpracy ze stowarzyszeniem z Chełmży, z panią Danką Zdrojewską, w której wspólnie robiliśmy projekt Działajmy Razem. No przeglądając jak gdyby archiwalia i zeznania świadków, zobaczyliśmy dopiero, jaki ogrom zbrodni dotyczy Pomorza. Tu chodziło głównie o miejscowość Bocień, gdzie znajdował się podobóz koncentracyjny dla Gersztutchow, no gdzie zginęło, można spokojnie powiedzieć, około 3-4 tysięcy młodych Żydówek z obozu w Bocieniu, który był pod obozem Stutthofu, gdzie już w 1944 roku no, przywieziono ogromne ilości Żydówek z byłych get, z byłych republik bałtyckich. I ogrom zbrodni, i bestialstwo jest niewyobrażalne. I to tak jak gdyby zapoczątkowało to moją myśl taką, że tak naprawdę kolejna książka o tym nic nie wniesie, w tym sensie, że popularyzacyjnym oczywiście, nie naukowym, że kolejne książki, no dzisiaj jesteśmy niestety w kulturze obrazków i trzeba pokazać coś, że inaczej. I wtedy był właśnie pomysł na film, który zawsze był jak gdyby moją jakąś pasją i wtedy połączenie tej wiedzy historycznej z tym filmem no, dało takie efekty, że dzisiaj już jesteśmy dużo, dużo dalej niż jak zaczynaliśmy na innym poziomie. Oczywiście wszystkiego się uczyliśmy od początku. Ten sprzęt jak gdyby narastał w tym sensie ilościowym i jakościowym, no i dzisiaj dysponujemy już całkiem niezłym sprzętem, zarówno nagłośnieniowym, filmowym, montażowym. No, możemy robić naprawdę profesjonalny film.
Danuta Zdrojewska, jestem nauczycielką przedmiotów ścisłych w Pruskowęcach. No jest to jakiś tam sposób na życie, to jest prawda, to znaczy po prostu bardzo pracujemy, lubimy pracować z młodzieżą, a z Unisławskim Towarzystwem Historycznym znamy się właśnie z tytułu realizacji programu Równe Szanse i robiliśmy oddzielnie różne projekty, spotykaliśmy się na różnych szkoleniach i kursach i kiedy zaproponowano, wyszedł taka propozycja zrobienia projektu wspólnie, to zdecydowaliśmy się, że zrobimy to wspólnie i że zrobimy projekt właśnie dotyczący kobiet, które zginęły na terenie gminy Chełmża.
Tak naprawdę temat, który przez bardzo wiele lat był tematem tabu, on dopiero od niedawna tak naprawdę wychodzi na światło dzienne.
To jest prawda. Też zbierałam takie opinie od ludzi, że nawet nie wiedzieliśmy, że na tym terenie były takie rzeczy, nie wiedzieliśmy, że gdzieś tam tak blisko nas się odbywały takie rzeczy, chociaż też na tym terenie, na terenie gminy Chełmża i w Dźwierznie, Szerokopasie, Bocieniu, Grodnie, mieszkały osoby, które były naocznymi świadkami tych wydarzeń, także po prostu o tym nie mówiły, albo mówiły mało, albo nie, te ich wypowiedzi nie ujrzały światła dziennego.
Namówienie tych osób, świadków do tego, żeby się otworzyły, no nie było łatwe, prawda?
To jest prawda. To znaczy niektóre osoby rzeczywiście chętnie już wcześniej o tym mówiły, natomiast niektóre osoby takie troszeczkę były i skrępowane tym, że o tym mówią, ale kiedy już więcej o tym rozmawialiśmy, że tak powiem, przygotowaliśmy grunt, to potem się okazało, że to były bardzo cenne informacje, bo to byli naoczni świadkowie i pewnych morderstw, i osoby, które pomagały tym Żydówkom, które tam przebywały na terenie, i osoby, które były bardzo zaangażowane i nawet narażały swoje życie jako dzieci, bo to były zwykle osoby, które wtedy były małymi dziećmi, ale naprawdę wiele widziały. Dowodem na to, że to trafia, jest to, że to potem jeszcze żyje własnym życiem. Kiedy ci uczniowie, nasi gimnazjaliści idą do liceum, a nawet na studia, to odwołują się do tych treści, które właśnie poznali w trakcie realizacji tego projektu i czasami nawet piszą o tym prace magisterskie czy tam prace licencjackie, a na pewno starają się to przedstawić swoim kolegom i koleżankom w szkole średniej. Także to jest tak, że oni są w pewnym sensie też dumni z tego, że mogli brać udział w realizacji takich projektów.
Taka sztuczna, znaczy sztywna forma jest więzieniem, nie? Takie nauczone już pewne schematy powodują to, że człowiek idzie w jakiś taki nurt schematów, dlatego ja jestem samoukiem, tak? Ale no, oczywiście podpatruję od najlepszych, ale nie mam żadnego wykształcenia filmowego i tak dalej. A myślę, że to nie jest potrzebne tak naprawdę, ale a nasze filmy są na takim poziomie, że no, nie ma się czego wstydzić.
Bardzo dbacie o szczegóły, korzystacie choćby z pomocy grup rekonstrukcyjnych.
Tak, i to jest bardzo ważny aspekt tego, bo chcemy być jak najbliżej prawdy. Tak? Czyli no, jeżeli się już bierzemy za rekonstrukcję i odtwarzanie, to chcielibyśmy, żeby to było jak najbardziej wiarygodne. No i oczywiście też tu się tego uczymy najdalej. A niech mi pan uwierzy, że ludzie niektórzy przywiązują do tego tak niezmierną wagę, że każdy szczegół jest dla nich istotny. No i może jest w tym jakaś metoda, bo skoro się bierzemy i racja, że bierzemy za rekonstrukcję, to warto chyba jednak pokazać tak, jak było naprawdę. Od szczegółów, jeżeli chodzi o dystynkcję SS-manów i tak dalej, to stroje cywilne. Jeśli odtwarzać tamtą rzeczywistość, to chyba tak, jaka ona była. Grupa Nordland z Bydgoszczy, no, absolutni profesjonaliści, którzy no właśnie do takich szczegółów, nawet jakie odznaczenie mogło być w danym miesiącu, czy już nie mówię o kroju, munduru, broni i tak dalej. No. Ale no, skoro pomagają, to pomagają to na odpowiednim poziomie.
Kto gra w tych filmach?
O, i tu bym powiedział, że tak jest szeroka ambitus, że chyba wszyscy, których znam, to już na pewno, ale też wielu ludzi, którzy się sami zgłaszają, a co dla mnie jest niezwykłą wartością, to są ci, którzy stracili kogoś w czasie wojny. I to jest pewien hołd, który oni chcą złożyć poprzez właśnie no, granie czy wcielenie się w różne postacie, ale również młodzież. Tak? No, mógłbym wymieniać to naprawdę, no, w samym tylko filmie o Karolewie będzie grał około 150 ludzi, więc samych statystów. No więc to są już liczby takie znaczące.
To jest tak, że też castingi organizujecie pod konkretne postacie?
No jeżeli tego wymaga scena, jest to jak gdyby taka główna, wiodąca postać i ona musi być aparycyjnie podobna, to raczej tak to się odbywa. A bardzo łatwo wbrew pozorom znaleźć ludzi podobnych do tych, którzy odeszli, których zamordowano głównie, bo te filmy się koncentrują wokół zbrodni pomorskiej ostatnio. Muszę powiedzieć, że to są ludzie tak oddani temu, co robią, bo nikt tam nikogo nie zmusza, a przychodzą to robić z własnej pasji, z własnej takiej jak gdyby, no takiej powiedziałbym chęci zagrania i wszyscy są zdyscyplinowani, jest tak jak powinno się być, może nawet pewnie lepiej niż tam z zawodowcami, którzy strzelają w ochy, czy to, no, są gwiazdorami. U nas nie, wszystko dzieje dosyć spontanicznie, trzeba powiedzieć, ale jest to wielka przyjemność pracować z tymi ludźmi. Na filmie Makabryczna noc, scena w Zalesiu koło Gniewkowa, kiedy to mieliśmy odtworzyć zamordowanie jednego z członków inteligencji polskiej, będącego wówczas nadleśniczym w tym leśnictwie, nazywał się Marcjan Zywert. No i żeby tu powiedzieć, jak było, najpierw muszę się troszeczkę cofnąć i powiedzieć, że pojechałem do Wrocławia, bo znalazłem córkę tego zamordowanego, która była świadkiem aresztowania, pani Szymańska. I ona opowiedziała mi dokładnie ze szczegółami, jak to wyglądało, że całowała te niemieckie, esesmańskie buty tych żołnierzy, którzy przyjechali i próbowali ojca aresztować. Ona to niezwykle emocjonalnie przedstawiała. Kiedy ja już zebrawszy te wszystkie wiadomości, napisałem scenariusz tych scen i pojechaliśmy odtwarzać, gdzie mnóstwo ludzi w ogóle przyszło tam okolicznych ze wsi, bo było, że tak powiem, ta informacja podana. I to trochę przeszkadzało nawet w planie, bo to tych ludzi po lasach z tymi aparatami wszędzie. Natomiast ta przygoda polegała na tym, że my jednocześnie ogłosiliśmy casting na tego, kto ma zagrać tego Marcjana Zywerta. I zgłosił się pan z Jarocina, który jest też leśnikiem.
Z Wielkopolski?
Tak, z Jarocina z Wielkopolski. Powiedział, że ma odpowiednie mundury, dystynkcje takie same, jak miał Marcjan Zywert. No i ja mu zaproponowałem, czy on by zagrał, tylko że on powiedział, że ma kilkuletnią zapuszczaną brodę, wygląda zupełnie inaczej, tak w sensie takim, no, ale mówi, żeby był w stanie to zmienić. I proszę mi uwierzyć, że jak przyjechał na plan, ja mu wysłałem oczywiście zdjęcia od pani Wandy Szymańskiej, jak wyglądał jej ojciec, jak przyjechał na plan w stroju i zrobiony przez fryzjerkę i tam tych wszystkich, którzy odpowiadają za wizerunek, był po prostu identyczny. Ale teraz ta przygoda polega na tym, że ja nie wiedząc nawet o tym, zauważyłem na planie, że no, w sposób spontaniczny przyjechała na plan również pani Wanda, czyli córka omówionego Zywerta. I kiedy ona wyszła na plan i zobaczyła tak, no, swojego tatę, można powiedzieć, to na planie zamarła cisza. Ona się oczywiście popłakała, przytuliła się tego swojego w cudzysłowie tatę, ale to, że ona się popłakała, to jest jak gdyby naturalne. Natomiast to, że jemu jednak puściły ten w cudzysłowie nerwy i też się rozkleił i zaczął płakać, no to już były emocje takie, że człowiek nawet nie wie, jak się zachować czasem. Tak? Cały plan zamarł, po prostu cisza parę minut. No i potem ona pokazywała nam naprawdę, jak to wygląda, jak ona sama do tych butów tam, no to są sceny niezwykle emocjonujące, takie, no, ładowane olbrzymim ładunkiem takiej, bym powiedział, wspomnień tragicznych.
Podejmujecie bardzo trudne tematy, Makabryczna noc i na Wrocław, o jaką zbrodnię chodzi?
Chodzi o zbrodnię w październiku 1939 roku, kiedy to dwóch pijanych Niemców, jeden, który jest starostą, Otto von Hirschfeld, i jego znamienity kolega z Palczyna, ziemianin Hans Jans, po libacji alkoholowej jadą sobie do więzienia inowrocławskiego i dla zabawy, można powiedzieć, mordują ponad 50 osób zacnych i przedstawicieli inteligencji powiatu inowrocławskiego, w tym nauczycielki, ziemian, lekarzy, prezydenta miasta, wiceprezydenta i tak dalej, i tak dalej. No, tam dochodzą, tam mówimy o scenach niezwykle bestialskich, łącznie ze skalpowaniem, no, z mordowaniem po prostu do zabawy aż do czwartej rano.
To jest tak, że odtwarzacie te sceny, czy staracie się też jakoś wniknąć w psychikę, w osobowość tych zbrodniarzy?
Nie tylko zbrodniarzy i ofiar, tak, bo my się nie koncentrujemy tylko na tych zbrodniarzach, natomiast no, przygotowanie takiej roli wymaga jednak dosyć sporo takich zabiegów, bo nie można sobie iść tak z klucza i udawać, że jest się mordercą i tak dalej. Mamy w swojej gronie ludzi, którzy się parali teatrem, tak może nie zawodowo, ale w jakichś tam kołach studenckich i tak dalej, i oni naprawdę, czy też moje licealistki znakomite, które no, po prostu mają taki dar, że one jak gdyby po jednej rozmowie rozumieją, o czym jest mowa. Czasem bywa tak, że przeczytają najpierw książkę wspomnieniową i tak dalej, żeby wprowadzić ich w ten klimat, i ja naprawdę jestem bardzo zadowolony z tego, jak oni grają te bardzo trudne role. Jest dyskusja, czy jeżeli chodzi o młodzież, czy wprowadzać młodzież w tę rolę ofiary i kata. Kiedyś miałem okazję być na takich badaniach w Yad Vashem w Jerozolimie i tam była taka, że żeby nie wprowadzać młodzieży w roli kata, bo to jest jednak dla psychiki takich młodych, szczególnie ludzi, dosyć trudne, ale ja nie mam zwykłych tym doświadczeń i muszę powiedzieć, że zarówno te role kata, jak i ofiary w moim przypadku jakby nie zaowocowały jakimiś problemami natury psychicznej i tak dalej.
Tematyka regionalna, ale nie tylko, bo film Króliki z Ravensbrück, no to dotyczą już eksperymentów medycznych, temat uniwersalny.
Tak, i no jakby odbył się szerokim echem w całej Polsce. Mieliśmy i pokazy w Warszawie, i w Stutthofie, i w Lublinie, i w Krakowie, no, w Polskiej Akademii Nauk. Także no, samo to, że ofiar było tam no, liczone w dziesiątki tysięcy, samych królików z Ravensbrück było ponad 70 i dotarliśmy do wszystkich żyjących. Tak? Przejechaliśmy całą Polskę wzdłuż i wszerz. To były wspaniałe kobiety. Ten film i relacje z tymi kobietami no, jakby nawet troszeczkę zmieniły moje postrzeganie świata. Ich jak gdyby żywotność, ich taka jowialność i podejście do życia pokazały, i to co przeżyły przed tym, tak pokazały, jak dzisiaj można się zwykłymi rzeczami cieszyć, tak jak one potrafią wszystkim widzieć pewną radość i tak dalej. To są, no, a już nie mówię o ich żywotności, tak, i takiej jak gdyby serdeczności i postrzegania świata. Po tym, co przeszły. Proszę sobie wyobrazić, że tym młodym wtedy kobietom nacinano rany na nogach i no, zakażano je rozmaitymi bakteriami, symulując warunki frontowe. Wrzucano im tam jakiś piasek zarażony, szkło, drewno w te rany i gipsowano i czekano, jakie będą reakcje na rozmaite medykamenty. No, kilka z nich zmarło od razu na stole operacyjnym. Tak, te, które przeżyły naprawdę gehennę.
Kiedy wy z nimi rozmawialiście, to było słychać, że uporały się z tą traumą, czy ona była obecna przez całe życie?
Ja myślę, że jednak to przezwyciężyły. Tak? To były tak silne charaktery, akurat ten, którym ja miałem okazję poznać razem na czele z doktorą Wandą Połtawską, że one o tym nie zapomniały, tak? Ale myślę, że się w pewien sposób jak gdyby uporały z traumą.
Mariusz Bartkowski.
Brat?
Sebastiana Bartkowskiego.
Autora zdjęć, scenarzysty, tak? Człowieka, który to wszystko napędza.
To dokładnie tak jest, że staram się być uzupełnieniem tego, czego Sebastian nie lubi albo nie chce. I faktycznie jest tak, że staram się takie puzzle rodzinne trochę być może układać. Ja też jestem nauczycielem i też wiem, jak ważną rolę odgrywa to, co Sebastian robi w młodym pokoleniu. Zawsze wychodzę z założenia, że strona 28 ciekawa nigdy nie będzie, a tutaj mamy do czynienia z żywymi emocjami, z ludźmi i to uczy i pokory, i uczy takiej empatii do tego, co było, i mam nadzieję, że też jest jakby takim prognostykiem o to, jak funkcjonować w przyszłości dla tych dzieci. Moja rola jest taka zakulisowa, taka przy komputerze, której to mozolnie trzeba połączyć ze sobą technicznie wszystko to, co Sebastian nakręci, co Sebastian sobie w głowie poukłada. Więc jestem jakby montażystą technicznym, który składa to potem w taką filmową całość.
Montaż jest tak naprawdę bardzo ważny, bo montując układamy historię.
To jest też dla mnie taka przygoda, dlatego że filmem w ogóle też zawodowo jakoś tam się zajmuję, chociaż nie historycznym, to taka forma dokumentalistyki filmowej jest dla mnie takimi obszarami, które są odskocznią, i to jest taki smaczek w tej mojej pracy. A mamy taką maksymę, zresztą nie tylko ja, ale Sebastian również, że Wilski nie musi oznaczać gorszy. My, mam nadzieję, że wpisujemy w taki właśnie ten nurt, że na prowincji można zrobić też coś, co doceniane jest w takim szerszym zakresie. Jako Towarzystwo Historyczne my funkcjonujemy od 2004 roku, więc jesteśmy już gdzieś tam wpisani w taką geografię Unisławia i myślę, że pewnie samo nazwisko jest utożsamiane z historią i z jakąś tam aktywnością na tym polu, bo to nie tylko filmy, bo Towarzystwo Historyczne, którego mam też przyjemność w nim brać udział, to są periodyki, to są wydawane czasopisma, to są różnego rodzaju publikacje, to są płyty multimedialne, które też okazję mieliśmy robić. Tym razem jest to film, jakaś jakby taka nowa forma, ale myślę, że gdyby zapytać, to nazwisko z historią się na pewno skojarzy.
Najnowszy projekt w realizacji.
Tak, to jest projekt, który powstaje z inicjatywy Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach projektu Patriotyzm Jutra przy bardzo dużym wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej. Dotyczy zbrodni pod Więcborkiem w Karolewie, gdzie Niemcy zamordowali tylko przez 3 miesiące 1939 roku nie mniej niż 1800 osób, bo takie mamy dane z ekshumacji zwłok. I to jest jeden z nielicznych przykładów, gdzie Niemcy nie pozbyli się tych zwłok poprzez spalenie akcji 1005, tylko po prostu zakopali to grubą warstwą ziemi. No, zbrodnia jest niesłychana, ponad 265 korpusów było bez głów, a znalezione głowy nie nosiły znamion strzału, więc no, zbrodnia nacechowana ogromnym barbarzyństwem. Odcinano im po prostu głowy łopatami. Wiązano ludzi do budy psiej, żeby poniżać. No to różne tam się działy tak masakryczne rzeczy i niestety Niemcy za to nie ponieśli żadnej odpowiedzialności. Jak tutaj słusznie prokurator Góra, który wykonał gigantyczną pracę zbierając materiał dowodowy, powiedział wyraźnie, tak, zbrodnia była, kary nie ma.
Udało wam się dotrzeć do mieszkańców w sumie? Żyją jeszcze jacyś świadkowie?
Wielu świadków, ale którzy głównie są dziećmi ofiar i pamiętają okoliczności aresztowań, ale też bywali w Karolewie w czasie odwiedzin, też historie nieprawdopodobne. Też przejechaliśmy pół Polski, żeby pozbierać tych świadków, ale jeden na przykład, udało nam się znaleźć pana Mariana Betkę z Sępólna Krańskiego, stulatka, który nie tylko był świadkiem aresztowania, tylko sam był, to jest jedyny dzisiaj żyjący świadek zbrodni w Karolewie, który był więźniem i na skutek rozmaitych okoliczności udało mu się uciec. Ale nie wszystkim dane było się stamtąd wydostać, chociaż były próby podejmowane. Jedną z takich no, niezwykle ciekawych jest opowieść braci Konnak, tak się nazywali, ich ojciec Konrad Konnak był nauczycielem w Sitnie i został aresztowany, jak wielu, w podobnym procederze, w znaczy podobnym schemacie, także miejscowi Niemcy, tak zwane no, członkowie der Volksdeutsche Selbstschutz Westpreußen, czyli tej samoobrony niemieckiej, Niemców etnicznych, którzy tam mieszkali, byli obywatelami polskimi narodowości niemieckiej i oni w tych 1939 roku, no niestety pokazali, wielu z nich pokazało swoje oblicze i on został aresztowany, tenże Konnak, i zawieziony do obozu w Karolewie. Jego żona, pani Kazimiera Konnak, przyjechała tam rowerem prawie 80 kilometrów i zobaczywszy, że mąż jest w tragicznym stanie, ponieważ ziemiaństwo niemieckie wykorzystywało tych ludzi przed śmiercią do prac polowych po prostu wtedy w części, głównie w Sypniewie, w Rogalinie, i wówczas no, wyprosiła jak gdyby na dowódcy tegoż obozu Herbercie Ringlu, który też swoją drogą był człowiekiem, no, psychopatą, to delikatnie mówiąc, pijakiem, na to, żeby chociaż wymienić mu odzież wierzchnią, bo był w takim stanie. Proszę sobie wyobrazić, ona była wtedy synem właśnie, którego przesłuchiwaliśmy w Gdańsku. Ona wróciła te 80 km rowerem i na drugi dzień przyjechała mu oddać te ciuchy. I wtedy się dzieje przedziwna, mianowicie ten, że wspomniany Ringel zaprasza ją na rozmowę i mówi, że jej mąż Konrad Konnak uciekł po prostu, a ona teraz będzie w zamian za to zakładnikiem za tą śmierć. Perfidne kłamstwo, ponieważ tej samego dnia, jak ona wyjechała, wyprowadzono go, jak wielu zresztą, do lasu i rozstrzelano. Około 2000 roku zmarła pani Kazimiera, do końca życia nie wyszła za mąż i do trumny kazała sobie włożyć skrawek marynarki, który poznała na ekshumacji zwłok.
Premiera filmu o Karolewie?
20 września 2018 roku zapowiedziało się wielu znakomitych gości, łącznie z prezesem doktorem Szarkiem, prezesem IPN-u, ale też mnóstwem innych ludzi związanych z zbrodnią pomorską, w cudzysłowie, bo takie hasło chcemy promować, bo o ile każdy wie o zbrodni katyńskiej czy o zbrodni wołyńskiej, to zbrodnia pomorska jest jak naprawdę nawet nie zapomniana, tylko w ogóle w tym dyskursie ogólnopolskim nieznana. A skala zbrodni, metody zbrodni są porażające.
Ogromna dokumentacja, tak jak pan mówi, jeździcie po Polsce, szukacie świadków, nagrywacie, no to jak to połączyć z pracą nauczyciela, z życiem, z różnymi innymi aktywnościami?
To jest właśnie duży problem. Tak? Nie można tyle rzeczy robić, żeby to się nie odbijało na pewnych rzeczach, przede wszystkim na takim zmęczeniu ogólnym, tak? Ale chyba ta adrenalina, która ciągnie, to jest wystarczający powód do tego, żeby jednak dalej dalej działać. A tak jak powiem, no praca jest ogromna i no gdyby się to robiło tylko zawodowo, to byłoby dużo łatwiej, no ale nie ma tak dobrze.
No właśnie, co dzieje się z tymi waszymi filmami? One są gdzie wykorzystywane? One, kto może je oglądać? Powstają jakieś materiały edukacyjne?
Bardzo różny jest sposób dystrybucji. No, na przykład właśnie Króliki z Ravensbrück były dystrybuowane w postaci filmów i pokazów w kinach w różnych miejscach. Film na przykład Eksterminacja Inteligencji Pomorskiej był wykorzystywany na przykład w Nocy Muzeów IPN, w rozmaitych szkoleniach nauczycieli organizowanych też przez IPN. No, Makabryczna Noc jest w wolnym dostępie w internecie, można sobie pisać na YouTubie Makabryczna Noc i on jest cały też bardzo, bardzo emocjonujący film. Także różne są sposoby.
Czyli to nie jest tak, że to, co robicie, trafia gdzieś do szuflady albo jest wykorzystywane bardzo niszowo. Nauczyciele mogą z tego też korzystać.
No jak najbardziej i chyba taki jest tego sens, nie? Żeby jak najwięcej ludzi to zobaczyło. Pamiętam, jak w Makabrycznej Nocy organizowanych przez tamtejszych takich aktywistów, pana już nieżyjącego niestety Józefa Sieja czy Małgorzaty Zubek, no to na jednym pokazie, nie chcę panu kłamać, ale było z 2000 ludzi, tak, bo to było dla wszystkich szkół i tak dalej, no ale taki jest sens tego, tak, chociaż tak mówię, no bez przerwy powtarzam jak mantrę to jedno zdanie, że trzeba mówić prawdę, nie budząc nienawiści, a tak jak kiedyś powiedział taki człowiek zaangażowany, znaczy z filmem związany, Alan Rickman, jak człowiek zaczyna robić film, to ten film przestaje być tylko filmem, a staje się częścią twojego życia i to tak trochę jest.
Ma pan takie poczucie, że to, co robicie, trafia do młodych ludzi, że to jest właśnie ten sposób, że film jest lepszy niż książka, po którą sięgają pewnie nieliczni?
No lepszy w tym sensie popularyzatorskim to na pewno, tak, bo żeby robić dobre filmy, najpierw trzeba mieć dobrą podkładkę merytoryczną, a to często właśnie są już przygotowane książki, tak jak w przypadku Karolewa, gdzie doktor Mazanowska na podstawie tego, co prokurator Góra zebrał, no mamy w to książkę kompendium, to nam oszczędza wielu godzin pracy. Natomiast jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, kontekst młodzieży, to jest ogromna różnica. Jak nauczyciele dobrze wiedzą, że dzisiaj no, czytane książki, ilość ich jeszcze takiej formy, znaczy takiego typu książek, tak, to jest praktycznie zerowa, mówiąc, powiedzmy sobie szczerze, natomiast film, no, trafia zdecydowanie. Ja już nie mówię o tych, którzy tam grają, bo to jest dla nich prawdziwa lekcja historii.
Miłośnikom historii z Unisławia życzymy kolejnych sukcesów i realizacji marzeń. Pierwsza filmowa realizacja Unisławskiego Towarzystwa Historycznego dotyczyła losu Żydówek więzionych w Bocieniu w gminie Chełmża. Podobozy obozu Stutthof istniały w kilku miejscach w okolicach Chełmży i Torunia. Po krótkiej przerwie posłuchamy tragicznych wspomnień dotyczących tego, co działo się w Mierzynku. Zostańcie Państwo z nami.
trouble needs a home, girls. Will you give a warm? Trouble needs a home. Trouble needs a home.
Wieczorne spotkania. Przełomowe wydarzenia, ciekawe miejsca, ważne inicjatywy, znani i mniej znani bohaterowie. Wieczorne spotkania w poszukiwaniu tożsamości naszych małych ojczyzn.
1944 roku w Mierzynku niedaleko Torunia powstał jeden z podobozów Stutthof, do którego trafiały Żydówki z całej Europy. Kobiety były więzione również w innych miejscowościach, ulokowanych w okolicy Torunia czy Chełmże. Dopełnieniem naszego dzisiejszego spotkania z historią niech będzie reportaż Moniki Kaczyńskiej z 2014 roku pod tytułem Po drugiej stronie drogi.
Ta ziemia, żeby mogła mówić, to by powiedziała. Co? Tu było za tragedię. Takie były chwile naprawdę, ten jęk, ten płacz, ten wołanie o ratunek, nie zabijaj mnie, czy nie kop. To było naprawdę, że tragicznie było tak.
Mierzynek, Krobia, Lubicz. W tych położonych niedaleko Torunia miejscowościach prawdziwą gehennę przechodziły kobiety żydowskiego pochodzenia, które trafiły tam w ramach podobozu Stutthof w sierpniu 1944 roku.
Pod koniec wojny Niemcy, wykorzystując fakt zatrzymania frontu rosyjskiego na Wiśle na ponad pół roku.
Jan Krzysztof Ardanowski, współautor książki Z głębokości wołam do ciebie, opisującej powstanie i funkcjonowanie obozów koncentracyjnych w okolicach Torunia.
Organizowali linie umocnień, które były w wielu miejscach Polski, między innymi na rzece Drwęcy i wokół Torunia. I do budowy tych umocnień wykorzystywali zarówno miejscowych Polaków, jak również sprowadzono wtedy wiele tysięcy kobiet żydowskich z ostatnich likwidowanych gett w Europie, z getta w Budapeszcie, w Bratysławie, w Kownie i w polskiej Łodzi. Te kobiety miały trafić do Oświęcimia, tam miały być zamordowane. Natomiast okazuje się, że ta największa w Europie fabryka śmierci, która zabijała dziennie około 20 tysięcy ludzi, nie była w stanie zamordować na przykład kobiet żydówek z Węgier. I wtedy Niemcy podjęli decyzję, w takim razie wykorzystamy jeszcze siły tych kobiet, będą kopały rowy strzeleckie, będą kopały doły pod bunkry i zostaną tam zamordowane. Ciężką pracą, głodem, chorobami. Te kobiety przyjechały do wielu miejsc, bo te podobozy, formalnie to były podobozy KL Stutthof, były wokół Torunia, między innymi w Górsku, w Chorabiu, również wzdłuż rzeki Drwęcy, zaczynając od Krobi koło Lubicza, samego Lubicza, Mierzynka, później w kierunku Brodnicy, aż do Zalewu Wiślanego. Te kobiety przyjechały tutaj w sierpniu w lekkich sukienkach, tak jak zostały aresztowane, zatrzymane w swoich miejscowościach, w getcie, między innymi w Budapeszcie. Przyjechały i dopóki było ciepło, to jeszcze może ta ciężka praca nie była taka wyniszczająca. Natomiast kiedy zaczęły się deszcze, kiedy zaczęły się mrozy, koniec października, listopad, grudzień, te kobiety nie miały żadnych ubrań, chodziły boso. Wspominają świadkowie, że często były na śniegu bose ślady. Pracowały bardzo ciężko przy budowie umocnień niemieckich, również przy bagrowaniu, czyli wybieraniu błota ze strumieni, z rzeczek, które były przygotowywane jako zapory dla czołgów, brodząc często po pas w błocie. Śmiertelność była bardzo duża, bo jedno ciężka praca, drugie bardzo złe wyżywienie. Właściwie, tak jak wspominają świadkowie, to woda z brukwią, czyli taka lura, która nazywała się zupą. Praktycznie to było wszystko. Nieogrzewane pomieszczenia. Spały bądź w namiotach, bądź w takich barakach wybudowanych z dykty. Więc śmiertelność była bardzo duża.
Jawanowska Zofia, 83 lata. Tu się urodziłam, tu chodziłam do szkoły. Pamiętam to doskonale jako dziewczynka, bo tu byli Niemcy i ja chodziłam. Uczyć się, siostra mamusia mnie tam dała do Lubicza, ale więc taka starsza tu była Niemka. Gospodarkę dała synowi, a ona była chora na płuca, więc przyszła do mamy. Tak mówi, młodziankowa, ty mi tu Zosię daj. Ja miałam u nich bardzo dobrze. To było tutaj za sklepem ta piętrówka tu. A Żydzi mieli obóz zała po drugiej stronie, tam taki wolny plac. Tam był cały te żydowski, no oni tam spali, my wszystko tam robili, a jedzenie to troszkę dalej tam było. Więc ja wszystko to słyszałam. Tam były i krzyki, i bicie, i płacze, i lament. I ja w ten czas jako dziewczynka bo to był płot, tu była, teraz mamy szosę, to była taka droga polna, te Żydzi tam szli w tereny do robotów swoich, nie? To oni tam gdzieś, jak kogoś widzieli, to rękę wyciągali, daj, tam prosili to. A ten mój, ta moja pani, co służyła mu, to była na deputacie, tak się kiedyś to mówiło, i chowała sobie świnki, dwa świnie, więc oni te ziemniaki, ja tam przygotowałam, ten stary majster, bo się nazywali majsty, ten stary majster ugotował je, to ja tam, jak te Żydy szli, nie? A tam były takie zarośla, były, furtka była, i ja to nieraz wzięłam tam we fartuch czy w kieszenie i tym Żydom rzucałam. I to oni się zwydrzyli. No może nie zwydrzyli, bo to z głodu było, nie? To ponieważ do tej bramki tam zaglądali, ta moja pani mówi, Zosia, nie rób tego, bo będziemy mieli tu skandal, nie rób tego. Ja mówię, pani majstrowa, ale tak proszę, tak bzdło, Jezu, no coś tam naprawdę było, to było tragicznie, nie? I po czasu do czasu tam, jak tak widziałam, że tak spojrzałam, że tam jakieś za blisko nie idzie, to im tam rzuciłam, nie? W końcu przyszła taka do mnie Żydówka, całą szczękę miała, nie? Złotu, i mówi tak, daj mi słoniny, to ja ci dam tu szczękę. Więc ja byłam jako dziecko posłuszna, mówię, nie dam ci, ja się spytam mojej pani, nie? I jak ja poszłam, ona mówi, nie rób tego, nie? I już mówi, nie zrobiłam. Tu mieli krowę i mama kartofle, no we wiaderku szła doić krowę, to wysypywała w tu trawę, nie? Ojciec dał mi frycówę, to pamiętam do dziś dnia tu frycówę. Mówi, to ty chcesz, żeby cała rodzina nasza zginęła. Matce automatycznie zakazał, żeby nie wysypywała tych ziemniaków tutaj, nie? Ojciec mi mówi, chce, żeby nas pozabijali albo tego, nie? I tu mamy kategorycznie, tu krowę, to całkiem gdzieś indziej, żeby nie miała z nimi styczności. A mama szła doić krowę, nie? To ziemniaki, chlebka tam, co było, co to już teraz nie pamiętam, ale te wałówki im tam rzucała w tu trawę. Te kobiety się tam ujrzeli, wiedzieli, co to się robi, no i wie pani, jak tam gdzieś patrzy, że nie ma tego SMA, gdzie tam tego psa, nie, to tam latali, odbierali, kłócili się, nie.
Ja miałam wtedy 11 lat, już nieskończone, nie.
Bogusława Kowalska.
A tam takie dzieciaczki, to tam się mało interesowaliśmy, nie. Ale tyle, że pamiętam tych Żydów. One tutaj ubikacje tu miały na naszym polu. I tam mówię, niektóre były w ciąży, to były dzieci zakopywane tutaj w tych krzach naszych tutaj, nie? No potem jak się ich tu zabrali, bo już takie mrozy były, nie? Na jesieni, to nie wiem, w listopadzie czy jakoś, czy początek grudnia, to ich zabrali tu stąd, nie? I potem już te też powykopywali, te, które tam zmarły. Dwie tam dorosłe i jakieś dzieci, nie? Tam były. Były przywiezione tutaj w sierpniu, jeszcze ciepło było. Wszystkim tutaj nakazali, nie tylko tu z Mierzynka, ale i z Dobrzejewic, tam zewsząd włosy w te drabieniaste takie musieli ustawiać, żeby jak najwięcej tam weszło, i mówili, że zawsze, że po panny do Dobrzejewic trzeba jechać. To z Dobrzejewic, nie tu ktoś mówi, że z Lubicza. Z Dobrzejewic przyszedł pociąg towarowy i było ich tam napchane pełno, i w Dobrzejewicach ludzie musieli je tu przywieźć, nie? Tam taki wujek mój z Dobrzejewic tutaj też przywiózł. To wszystko tu przywiezło tego lasku i to stawiali te namioty i tu cały czas to były. I one musiały pracować, nie tylko chodziły boso, już zimno było, nie, to prosiły o jakieś obuwie, o to, żeby nogi okryć, nie. Kto tam wiedział, co to, do czego one tu były? One były tak pozbawione swoich miejscowości, nie, i tu taka kara dla nich, że potem ich zabrali jeszcze, potem już ich potem tam gdzieś przez lód przeganiali i już się wszystko potopiło, nie. Tak słyszałam, że tak gdzieś tam przez Wisłę ich przeganiali.
Dzieci tu nie było. Różny wiek, tak czy ja wiem, takich tych staruszków, no oni wszyscy wyglądali jako staruszki, nie? Ale że chyba takich tych staruszków to nie było. I chłopów też mężczyzn nie było, nie? Tylko same byli kobiety. To była naprawdę, to tragicznie to było, jak oni tak znęcali się nad nimi. Boże, to mi pamiętam, jak oni jęczeli, jak oni ich bili. Pani to nie do powiedzenia, leżała, to kopali te psy tam przy tym, nie? A jedzenie, mój Boże, takie manaszki, to tam brukiew, czy tam woda, takie coś tam, nie wiem, jakie to jedzonko było, ale to chyba było bardzo okropnie. Brukiew, tam kawałek ci mięsa było, czy nie było. Kiedyś był taki chyba łój, to kładli do tych zup. Chleba to, nie wiem, czy nie było pod dostatkiem, ale tam, żeby chleb pod dostatkiem. Bo ja wiem, jak mama tutaj takie sznytki robiła, to nie za tym chlebkiem, mój Boże, kochany.
Nieraz tutaj wpadywały, czy głowę w umyciach mogła, która się tam wydostać. I bo już pod koniec to już trochę tak luzu miały, nie? To już prosiły, żeby tam coś dokolwiek do jedzenia. Nie patrzała, żeby kawałek chleba, żeby tam posmarować, czy co, nie? Męczeńską śmiercią one zginęły.
Ubikacje to mieli takie doły wykopane tam z tyłu, a smród niesamowity. I tam się załatwiali. Myć to nie wiem, gdzie się myli, to już tego nie widziałam, ale te załatwianie to tak. A ubranie, Boże kochany, nogi czy tam worki, czy jakieś szmaty to owijali sobie. Obojętnie toś to chodzili, no żeby nie zmarzli, nie? Tam warunki życia to nie do powiedzenia było. Namioty takie. Jak to teraz są te wojskowe, jak to nieraz się wyjeżdża gdzieś tam na kolonie czy na wczasy, nie? Namioty i oni w tych namiotach spali. Na podłodze to nie wiem, ale tam chyba słoma była, nie wiem co było, bo ja tam wewnątrz nie byłam. Takie były wojskowe namioty tu takie i tam oni spali. Nie wiem po ilu też było ich tam.
Jak wyglądała ta
oni
ich praca?
Oni chodzili kopać takie te rowy czyścili. Tam dalej na Brzozówce to kopali okopy takie. Kopali duże, wysokie doły, wbijali takie pale i tam później takie my chlubami tak to wykładali, ale tam woda nie płynęła, nie? Tylko tak jak w razie wojny. Mieli Niemcy taką ochronę, żeby nie były te żołnierze na wierzchu, tylko to tego, tak? O. Nie wiem, czy to może było jakoś patrol tam chroniła się.
Te rowy były takie głębokie, rejony. Nie prosto, tylko takim wężykiem, tak? To wojsko się, nie ukrywało się niemieckie wojsko w tych okopach, nie? Jak już wiedzieli, że im coś zagraża. Było to wszystko wypletane, taką facinę, takie gałęzie wozili skądś, że wyplatali jeszcze. Nabili takich drewna, takich słupów i między tymi wyplatali tymi chlubami, tak, żeby to się nie zawaliło, nie? Jeszcze my takie dzieciaki byliśmy po wojnie, to na prowadówkę do szkoły, żeśmy chodzili, to tymi okopami żeśmy lecieli i tam na prowadówce żeśmy wyszli. Zamanówszy, żeśmy wyjrzeli, gdzie jesteśmy.
To bardzo ciężka była praca. Szypy takie, jak w zimę, to takie kilofy, takie, to najpierw musieli tu do tej zmarzniętej ziemi, później dopiero wykopywać tak. Nagie, no nie nagie, ale licho ubrane, głodne, no też dlatego tyle ich tu poginęło. To nie po ludzku były traktowane. Nie mogła iść, to tak, albo tam takie mieli takie pały, nie, to pały, a jak nie, jak już tam, no to w ten czas jeszcze poszła. A jak już nie mogła, to tam zaraz taki wóz, czy tam samo wóz to chyba takie było nakrycie. I tam zaraz tych, te coś tak leżała na ten wóz i nie wiem, gdzie poszło to.
Symbolem pamięci o tysiącach kobiet zamordowanych w okolicach Torunia jest głaz, który w sierpniu stanął w Mierzynku tuż obok miejsca, w którym 70 lat temu Niemcy więzili Żydówki.
Pracując przy budowie niemieckich linii umocnień, przebywając w okropnych warunkach, wiele z tych kobiet tutaj zginęło. Dlatego w 70. rocznicę pierwszych transportów kobiet żydowskich w okolice Torunia chcemy upamiętnić to wydarzenie.
Stanisław Giziński. Pod koniec wojny hitlerowcy tu zgromadzili 3 podobozy. Ich siedzibą był dworek w Mierzynku. No i przed tym dworkiem apele poranne. Świadkowie jeszcze żyjący referowali to w sposób tragiczny. Wystarczyło, że Żydówka źle ustawiła się o centymetr, była skatowana na śmierć, przeciągnięta przez dyszel i bita. To było ponad 3600 Żydówek, to znaczy ja nie mówię z pamięci, tylko na podstawie dokumentów historycznych. Ponad 3600 Żydówek zgromadzonych w Mierzynku, tu było ich komando, a 2 podobozy Lubicz Górny i Krobia. Żydówki w większości pochodziły z Węgier. To były młode, piękne Żydówki. Niektóre były adwokatkami, niektóre były lekarkami, niektóre były pielęgniarkami. No i ich mordowano w sposób okrutny. Tu jest jej prawa strona szosy, znaczy kiedyś nie szosa, to był trakt. A po przeciwnej stronie, gdzie widzimy zieleń, tu były obozy stąd. Na zewnątrz jeszcze za dworkiem, około 500 metrów, to były ogromne baraki pod płótnem. Więc zimą te Żydówki marzły tam. Apele odbywały się przed dworkiem na placu apelowym. Apele trwały od godziny 6 rano, no przez godzinę, ponad godzinę.
A te Żydówki, one były z Węgier, z Litwy?
W większości myślę, że 90% to z Węgier. Trochę było z Litwy, trochę było z Rumunii, no z Bałkanów, ale w większości to były węgierskie Żydówki.
I w jakich latach one były tu przywożone?
No, to był 44 rok. Bagrowanie rowów głębokich, okopy dla armii hitlerowskiej, która musiała już kończyć swój żywot. I na koniec jeszcze je tu dobijano. Hitlerowcy wiedzieli, że Hitler się kończy i mordowali w sposób szczególny.
Wernerowska Teresa, do tego lasku tutaj zwieźli nie wiem ile osób, to tych Żydówek przywieźli, nie? I one takie były wycieńczone i mama mówi, leć Tereska, tam może im wody daj. W jakimś naczyniu, co się sobie, żadna się nie napiła tej wody. Rozlały, nie? To pamiętam. Nawet nie było wolno do tego lasku tutaj dojść, zobaczyć, co oni tutaj robią, bo od razu by tam pydów do salu by zastrzelili, nie? Ale do nas takim barakowozem po wodę przyjeżdżali, nie? Żydówki. To moi rodzice ugotowali zawsze taki parnik, kocioł kartofli, tak celowo, bo nie można było podać. W sieni tam zawsze takie stało, coś tam takiego. I ten kocioł kartofli zawsze tam ojciec wyrzucił. I one wiedziały już o tym, bo były drzwi otwarte, para. No i chyba ten Niemiec też musiał być jeszcze dość dobry, że je puścił tam po te kartofle, nie? To same się najadły, pod pachy tam sobie jeszcze do koleżanek wzięły. I oni szli koło nas zawsze takim szeregiem jak wojsko. Opaty mieli na plecach i szli tam w naszym kierunku. Naszego pola, do wykopania tych rowów, nie? Okopy tak nazywali, nie? Tam do pracy szły codziennie. Akurat taką trasę miały, czy one tam szły dość długo, bo to ja miałem 9 lat, to trochę pamiętam. No to jak oni szli z tymi, były brukiew tam, kopce z brukwią, z marchwią, to one to wszystko rozwaliły. Tak jakoś tam chwytały z głodu, że to wszystko rozgrzebały, tam rodzice nie bronili, tak? W ten sposób rodzice tylko mogli pomóc, bo nie wolno było cokolwiek podać. Rozmawiały dużo, ile tam majątku zostawiły, jak ich tam transportowali nieludzko, musieli wszystkie swoje odzież swoją, wszystko musieli zdjąć, te pierścionki, swoje tam ozdoby i takie tam stare chodaki, każdy na jednej nodze, inny chodak, na drugiej inny chodak.
Burak Czesława, służyłam w tym domu u Niemców, tu gdzie ten dom jest, tu zaraz brzega, to wie pani, ja zawsze patrzałam, ale przyleciał Niemiec i bić mnie zaraz, że patrzę, nie? To wtedy oknem tam, tym drugim oknem zawsze firanki były i tego to patrzałam. No pani, jak rano budzili ich, to bili ich, zaraz pidamy i musieli robić. Na pole ich wyprowadzali, bo okopy musieli kopać.
Kiedy zbliżał się front w styczniu 1945 roku, Niemcy postanowili zatrzeć ślady tych obozów. Obozy zostały zlikwidowane, rozebrane ogrodzenia, spalone bądź rozebrane prowizoryczne budynki i kobiety, które nadawały się do marszu, były pędzone w takich marszach śmierci, podobnie zresztą jak i z obozu macierzystego Stutthof na środkowe Pomorze. Zbiórka miała być w Lęborku, tamten obóz miał być reaktywowany. Śmiertelność w czasie tego marszu była okropna. Te, które nie mogły iść, były natychmiast dobijane przez wartowników, także trupy tych kobiet leżały na poboczach dróg, którymi te kolumny były pędzone na środkowe Pomorze. Później po przejściu frontu te kobiety były chowane przez miejscowych ludzi we wspólnych grobach. Tych grobów na trasie marszu śmierci jest bardzo dużo.
Były trzy podobozy. Mierzynek to było to główne gestapo, a do tego była Krobia i Lubicz Górny. Więc Lubicz Górny z młyna Żyda o nazwisku polskim Kowalskiego pędzono Żydówki w stronę Górska i tam Armia Czerwona ich wyzwoliła. I te, które przeżyły do czasów Górska, to przeżyły, a te nasze były pędzone w stronę Zalesia. No i część tych Żydówek zamordowali w okolicy Zalesia, w okolicy Chełmży. Część tych silniejszych pognali i mieli wsadzić na okręty, żeby zatopić. Nie zdążyli, bo nastąpiło wyzwolenie, tak zwane wyzwolenie od Armii Czerwonej. No ale też część Żydówek przeżyła. Trzy Żydówki przeżyły z Lubicza Górnego. Mam ich listy, nie do mnie pisane, tylko do tych pań, które im z Mierzynka pomogły, tak. Te trzy Żydówki przeżyły. Jedna była lekarką w Stanach Zjednoczonych, osiadła, uczyła się angielskiego, napisała do wybawicielki z Mierzynka, że uczy się angielskiego, robi nostryfikację dyplomu i odwzajemi się. Ale jej organizm był tak wycieńczony, że wkrótce zmarła. Już drugiego listu nie napisała. Druga Żydówka też napisała dziękczynny list do tych ludzi z Mierzynka. Trzy listy napisały dziękczynne. I wkrótce te Żydówki z wycieńczenia, mimo opieki w szpitalu amerykańskim czy w szpitalach angielskich, pomarły. Nie zdążyły przyjechać, obiecały wdzięczność za uratowane im życie. Uratowane życie z narażeniem własnego życia.
Był to reportaż Moniki Kaczyńskiej z 2014 roku pod tytułem Po drugiej stronie drogi. Kończymy wieczorne spotkania. Michał Słobodzian, dobranoc.
Walked in fear.